Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch i zapraszam na odcinek 12. Jak naprawić rekrutację inżynierów oprogramowania? Bezpośrednim przyczynkiem do nagrania tego odcinka była wczorajsza kumulacja ofert od różnych firm headhuntingowych, outsourcerów, które to bardzo zatroskane i zafrasowane zapytały się, jak idzie rekrutacja u mnie w firmie, czy z tym walczymy, czy potrzebujemy pomocy, czy nie chcemy skorzystać z ich ekspertyzy, z ich doświadczonych sourcerów i headhunterów, którzy i które byliby w stanie pomóc nam zbudować zespół marzeń. Więc mam na ten temat bardzo wyrazistą, że tak powiem, opinię. Moja odpowiedź to jest zdecydowanie nie. Dziękujemy. Prędzej piekło zamarznie. Uważam, że tego typu telefony to jest bardzo wyraźny dowód tego, jaki duży problem z rekrutacją inżynierów mamy in general, w Polsce, ale nie tylko. I właśnie temu chciałem poświęcić dzisiejszy odcinek No Kill Switch. Uważam się za wroga jakiejś pochopnej generalizacji, ale prawda jest taka, że większość firm na rynku, prawdziwie nie 100%, ale większość, zmaga się z tym samym problemem, jeżeli chodzi o rekrutację. No, gigantyczny rozdźwięk między popytem i podażą. Kandydatów jest niedużo. Co więcej, ostatnio procentowo wzrasta wśród tych osób odsetek neofitów, czyli takich osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w IT, bo na przykład przekwalifikowują się z innej branży. W związku z tym łowy na kandydata są bardzo brutalne i każda metoda dozwolona. Generalnie w większości firm, z którymi miałem styczność, wygląda to w sposób bardzo podobny. Czyli po pierwsze, w pierwszym takim etapie nałapać jak najwięcej CV-ków, czyli czy to uderzyć z ogłoszeniami na jak największą ilość jobboardów, zwłaszcza tych, które są ostatnio najbardziej trendy. Albo obdzwonić, czy tam skontaktować się z jak największą ilością kandydatów przez LinkedIn, Golden Line i wszelkie inne możliwe sieci społecznościowe tego typu. Do tego zatrudnia się armię HR-ów. Jak zwał, tak zwał. To są talent people, sourcers, headhunters i tutaj tych nazw jest bardzo, bardzo dużo. Nie są to zdecydowanie osoby techniczne. Ich rolą jest dotrzeć do kandydatów na masę, bo a nuż widelec ktoś się skusi. Przefiltrować CV po słowach kluczach, które się dostało od osób bardziej technicznych, no i wszystkich tych, których tam się uda złapać, to obdzwonić ewentualnie, żeby potwierdzić jeszcze jakieś tam niejasności i potwierdzić te słowa kluczowe, no i przekrywać dalej już do osób decyzyjnych, technicznych, jakichś programistów, tech liderów, menedżerów, którzy odbędą całą resztę procesu rekrutacyjnego, sprawdzą pod kątem merytorycznym, no i ewentualnie zatrudnią. I tak w kółko. I tak to generalnie wygląda. A z perspektywy kandydatów nie jest to rozwiązanie do końca komfortowe, dlatego że są atakowani zewsząd tego typu nachalnymi, czasami nawet bardzo nachalnymi próbami kontaktu. A co więcej, ten kontakt odbywa się przez osoby nietechniczne, przez osoby, które nie pracują w zespołach, przez osoby, które bardzo często no, nie są w stanie zbyt wiele powiedzieć o firmie, o tym, jak się pracuje, o produkcie, jak będzie wyglądała codzienna współpraca z zespołem. To są osoby, które klepią jakąś formułkę. No, co może być taka rekruterka albo rekruter z HR? No, wiadomo. Generalnie jest to całkiem spory problem. Wydawało się, że w pewnym momencie ta sytuacja trochę się poprawi po wejściu tak zwanej nowej fali portali z ogłoszeniami o pracę, czyli wymienię tutaj NoFluff Jobs, JustJobsIT, ale to tam jeszcze było parę innych nazw, dlatego że one wydają się bardzo fajnie dostosowane do potrzeb programistów, czyli wszystko tam jest bardzo dyskretnie skategoryzowane, żeby łatwo dało się rzeczy przeszukiwać i porównywać. Dzięki temu rzeczywiście oferty łatwiej jest zestawić jedna obok drugiej i na pierwszy rzut oka stwierdzić, która z nich jest atrakcyjniejsza. Tym bardziej, że ten trend wpisywało się obowiązkowe podawanie widełek finansowych. Natomiast też byłem w pierwszym momencie zachwycony, natomiast generalnie moim zdaniem to jeszcze bardziej potęguje pewne problemy. Dlatego, że czy rzeczywiście to, co my tam widzimy, w tych tabelkowych jobboardach, to jest najważniejsze, co chcielibyśmy wiedzieć na temat naszej przyszłej pracy. Znaczy, no dobra, ja rozumiem, finanse są ważne. To czy tam jest dodatkowe PlayStation, czy ekspres do kawy, czy mamy średnio półtorej monitora, a no nie wiem, czy jest aż tak bardzo ważne. Tak w ogóle zastanawiam się, jeżeli ktoś wybrał nawet moją ofertę, tą, którą opublikowałem, ale właśnie dlatego, że ma to o ten 0,5 średnio monitora więcej, albo dlatego, że mamy kantynę na miejscu, albo z jakiegoś innie, równie bzdurnego powodu, to nie wiem, czy się będę cieszył. Bardziej zależy mi na ludziach chyba trochę bardziej świadomych, którzy faktycznie dbają o środowisko pracy, ale pod kątem tego, z kim będą współpracować. Jakie są standardy, które sobie wytyczył zespół, z którym będą współpracować. Bardziej kręciłoby mnie, gdyby przyszedł do mnie ktoś, kto jest przekonany do tego przyjścia, dlatego że porozmawiał na przykład z przyszłymi członkami zespołu i była w tym jakaś chemia. W związku z tym, ten, nazwijmy to tradycyjny model rekrutacji, szczerze mówiąc, wywoływał zawsze u mnie dużą niechęć. Dziś chciałbym powiedzieć, jak można go zmienić. Bardzo istotna rzecz, którą trzeba sobie wbić do głowy 100-kilowym młotem, jest taka, że rekrutacja nie polega wcale na filtrowaniu kandydatów losowych, pozyskanych nie wiadomo skąd, ale przede wszystkim na sprzedawaniu wizji obrazu swojego zespołu, swojej firmy potencjalnym kandydatom. I to jeszcze nie w momencie, kiedy już na gwałt potrzebujemy jednego, trzech, pięciu czy dziesięciu programistów, tylko z wyprzedzeniem, w przemyślany sposób, bo rekrutacja to jest proces ciągły, to jest coś, o czym myślimy tak naprawdę przez jakiś tam konkretny procent swojego czasu, ale codziennie. I teraz, żeby taki odpowiedni obraz dla kandydatów zbudować, to tu warto się oswoić z takim terminem jak The Hedgehog Concept. On się niedawno pojawił w bardzo znanej książce Jima Collinsa pod tytułem Good to Great, ale jego korzenie sięgają wręcz czasów antycznych. O co w tym chodzi? Noż bez wdawania się w jakieś specjalne szczegóły, chodzi generalnie o to, że Hedgehog Concept polega na znalezieniu takiej rzeczy, w której jesteście najlepsi, która jest dla was unikalna, za pomocą której wyróżniacie się w środowisku i która daje wam jakąś przewagę. No więc, na przykład w przypadku firmy, w której aktualnie pracuję, to naszym hedgehog konceptem jest przede wszystkim język Elixir. To jest nowoczesny, funkcyjny język programowania oparty na platformie Erlanga. No i dlaczego to jest taka przewaga, taki hedgehog koncept? Dlatego, że Elixir nie jest językiem pierwszego wyboru dla programistów. Tego nie uczą na studiach. To nie jest tak, że ktoś, kto dopiero rozpoczyna naukę programowania, zaczyna od Elixira. To jest raczej język dla tak zwanych passionate developers, czyli ludzi, którzy już piszą w czymś, już obłaskawili jakiś stack technologiczny. Teraz po prostu szukają sobie narzędzi, które są bardziej wydajne, lepsze, o większych możliwościach. No i w związku z tym interesują się właśnie Elixirem. I my staramy się bardzo aktywnie działać w tym środowisku, budujemy community dookoła tego. I to nie jest tak, że w jakiś bardzo wyrachowany sposób robimy to właśnie pod kątem rekrutacji. Ja bym powiedział, że rekrutacja jest tutaj efektem ubocznym. W sensie, jeżeli będziemy mieli wystarczająco duże community, jeżeli uda się ludzi skupić dookoła tego Elixira, to z rekrutacją nie będzie problemu. To tak naprawdę efektem ubocznym tego będzie, że będziemy mieli wystarczającą ilość kandydatów i nie będziemy się musieli tym martwić. Nie jesteśmy dużą firmą, nie mamy jakichś wielkich potrzeb. Natomiast najpierw to community trzeba zbudować i tutaj działamy bardzo aktywnie, mamy swoje meeta, blogujemy, działamy w open source, staram się, żeby to wszystko było widoczne. I tu bardzo ważny jest właśnie taki szczegół, że generalnie pokazywanie specyfiki swojego brandu w community nazywa się employer brandingiem. Są od tego specjaliści, są od tego autorytety. To wcale nie jest nowy temat. Natomiast specjaliści, ok, super fajnie, są pomocni, ale w jaki wiarygodny przekaz, wiarygodny, tu użyję anglizmu, message dla community, dla inżynierów, to mogą zrobić tylko inni inżynierowie. Czyli właśnie u nas rekrutują i budują ten nasz obraz przede wszystkim inżynierowie. Jeżeli jakiś zespół potrzebuje dodatkowych osób, potrzebuje świeżej krwi, to po prostu jego odpowiedzialnością, jego liderów, jest takie osoby znaleźć. Jest wymyśleć, jak do nich dotrzeć. Jest porozmawiać i zachęcić potencjalnych kandydatów. No i ja sobie zdaję sprawę, że to może brzmieć bardzo kontrowersyjnie z wielu powodów. Na przykład dlatego, że no ale jak to? No przecież programiści powinni przede wszystkim kodować, bo ich czas pracy jest taki drogi, to już nie lepiej jakąś HR-ową praktykantkę zatrudnić? No powiedziałbym, że nie, to jest po prostu inwestycja. Taka inwestycja, którą warto poczynić, no bo przecież nikt lepiej od zespołu nie wie, kogo oni potrzebują. I to właśnie powinien być commitment zespołu, ta decyzja. Tak, bierzemy tą osobę, uważamy, że z nią właśnie będzie nam się współpracowało najlepiej. Inny taki kontrowersyjny punkt dotyczący zaangażowania inżynierów w rekrutowanie jest taki, że no ale jeżeli co, każdy zespół będzie rekrutował po swojemu, no to w jaki sposób utrzymać zgodność z firmowymi policy, z jakąś strategią rekrutacji, którą jakiś head of recruiting albo head of HR wymyślił. No więc jeżeli to jest wasz zasadniczy i główny problem, no to wam nie pomogę. Jednak bardziej utożsamiam się z organizacjami, które mają bardziej zdecentralizowane podejście do tego typu tematów i zdecydowanie zgodność z jakimiś wydumanymi policy nie jest priorytetem numer jeden. Ostatni z takich grubych zarzutów albo powiedzmy znaków zapytania, które się tutaj pojawiają, dotyczy tego, że no ale wiesz, no inżynierowie nie lubią rozmawiać, nie lubią wychodzić na zewnątrz, wolą sobie założyć słuchawki na uszy, a nie tam będą rekrutować. Moi inżynierowie to by pewnie nie chcieli rekrutować. No więc, jeżeli masz taki problem, to powiedziałbym, że to jest świadectwo problemu bardziej elementarnego. No jeżeli ludziom nie zależy na tym, z kim mają pracować, albo ludzie nie umieją, albo nie mają pomysłu, jak się zareklamować w cudzysłowie, albo w jaki sposób opowiedzieć w ciekawy sposób o swojej pracy, albo jak w ogóle znaleźć jakieś pozytywy swojej pracy, albo takie powody, dla których warto dołączyć do ich zespołu, to już jest bardzo poważny problem, szczerze mówiąc. I z tym problemem cię zostawiam. Jak już się ustali, kto rekrutuje, co chcemy powiedzieć, czym chcemy się pochwalić, jak chcemy się przedstawić, to cała reszta jest już bardzo prosta. Przede wszystkim czas to pieniądz. Szanujemy czas i swój, i kandydatów. Odpowiadamy jak najszybciej na ogłoszenia, a również dlatego, że wszyscy mają bardzo wiele różnych ofert, w związku z tym najprawdopodobniej po drugiej, trzeciej już mi się znudzi przeglądanie kolejnych, już mi się znudzą kolejne interwiu telefoniczne i najprawdopodobniej zadowolą się tym, co już mają, bez względu na to, czy jest to fajne, czy niefajne. Rekrutacja męczy i to szybko. Czas to pieniądz również dlatego, że no, nikt nie lubi dużej rekrutacji, w związku z tym najlepiej jest mieć tylko i wyłącznie jedno interwiu, po prostu skupmy na nim, zbierzmy na nim wszystkich tych, którzy są nim zainteresowani. A jeżeli to jest jakiś problem logistyczny, no to już jest problem nasz, nie kandydata ani kandydatki, więc no, poradźmy sobie z nim. Czas to pieniądz, również dlatego, że czasami potencjalnie marnujemy czyjś czas, nie weryfikując na początku takich bardzo elementarnych kwestii. A w związku z tym, na przykład w naszym przypadku, my odzwaniamy bardzo, bardzo szybko, przede wszystkim dlatego, żeby zweryfikować tak zwany culture fit. Wcale nie sprawdzamy, czy czyjeś umiejętności techniczne są na jakimś konkretnym poziomie, bardziej zależy nam na wybadaniu motywacji kandydata, kandydatki. Czego ta osoba szuka? Na jakim etapie kariery jest? Czy mentalnie pasuje do firmy produktowej? Czy w ogóle jest zainteresowany, zainteresowana wchodzeniem głęboko, na przykład w kwestie domenowe, które u nas są bardzo, bardzo istotne? I tak dalej. Test, który później wykonujemy już podczas samego spotkania, jest testem również praktycznym, testem, który weryfikuje umiejętność programowania, ale również nie polega to na tym, że przez pół dnia trzymamy kandydata, kandydatkę i każemy kodować jakieś bardzo różne zadania z totalnie różnych dyscyplin, To jest krótki, bardzo konkretny test, gdzie weryfikujemy nie wiedzę encyklopedyczną, ale po prostu engineering common sense. Ostrzegamy wcześniej taką osobę, konkretnie z jakich narzędzi, na jakim sprzęcie będzie korzystać, tak żeby wyeliminować dodatkowy aspekt zdenerwowania, który tutaj wcale nie musi pomagać. Więc staramy się tak naprawdę 100% interwiu, 100% rekrutacji zamknąć w przeciągu 2 godzin, co jest całkiem niezłym wynikiem, pozwolę sobie zauważyć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt rekrutacji. Ten aspekt dotyczy po pierwsze tego, jak oceniamy kandydatów, i po drugie pewnego progu, względem którego oceniamy, czy kogoś przyjąć, czy nie. No więc, jeżeli chodzi o same kryteria oceny, to szczerze mówiąc, same skille techniczne to jest w naszym przypadku dosłownie ułamek tych kryteriów. Więc my patrzymy trójwymiarowo. Po pierwsze, patrząc na attitude, podejście, mindset osoby, która do nas aplikuje. Po drugie, aptitude, czyli elastyczność, umiejętność uczenia się i potencjał, jeżeli chodzi o rozwój. I dopiero w trzeciej kolejności, chociaż to jest również bardzo ważny wymiar, na skills, umiejętności, ale tu ważne jest to, że umiejętności techniczne to jest jedna z wielu kategorii umiejętności. Czyli na przykład umiejętność pracy w zespole to też jest ważna umiejętność. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, umiejętność dekomponowania problemów. Tych umiejętności jest wiele. Skille techniczne też są ważne, ale ważniejsze niż znajomość jakiegoś konkretnego, bardzo już wyspecjalizowanego, na przykład frameworku czy biblioteki, jest mniej istotna niż tak zwany engineering common sense, jakieś takie ustrukturyzowane, uporządkowane podejście do rozwiązywania problemów. Więc to jest bardzo ważna kwestia. I teraz, patrząc tak wielowymiarowo na ocenę samego kandydata, kandydatki, to, co w naszym przypadku było bardzo, bardzo istotne, jest bardzo istotne przez cały czas, to jest to, że cały czas mocno, ściśle trzymamy się pewnych poziomów, pewnego progu, które sobie ustaliliśmy, jeżeli chodzi o to, co jest dla nas akceptowalne, a co nie. Czyli jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jesteśmy dumni z tego, co udało nam się wypracować, dlatego że mieliśmy odpowiedni zespół. I teraz, gdybyśmy tego zespołu nie mieli, gdybyśmy zaniżyli te nasze kryteria gdzieś na pewnym etapie, to no, jest duża szansa, że nie bylibyśmy w tym samym miejscu. Dlatego nie przyjmujemy kompromisów pod kątem żadnego z tych trzech wymiarów. Czyli nawet jeżeli ktoś jest fantastyczny technicznie, to ten attitude ciągle musi być na odpowiednim poziomie, bo my szukamy ludzi, którzy są culture fit, szukamy ludzi, którzy faktycznie mają podobny sposób myślenia, podobne aspiracje, podobne cele, szukamy ludzi, którzy będą motywowani w bardzo podobny, w analogiczny sposób do tych ludzi, których mamy już na miejscu. No i w drugą stronę, nie ma znaczenia, że ktoś jest fantastycznie zmotywowany, że ktoś ma bardzo fajny vibe, jeżeli chodzi właśnie o zrozumienie produktu, jeżeli chodzi o zrozumienie potrzeb użytkowników. No, jeżeli taka osoba po prostu technicznie nie daje rady. W związku z tym, no, wszystkie te trzy wymiary są jakby na tyle istotne, że pod każdym z tych trzech kątów każda osoba, którą przyjmujemy, którą rekrutujemy, musi reprezentować pewien poziom. Rekrutacja to nie jest łatwy temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o dzisiejszy rynek pracy. Natomiast no, nie da się od niej uciec. To jest bardzo konkretny wymiar pracy, to jest bardzo konkretna odpowiedzialność przede wszystkim liderów, przede wszystkim menedżerów, ale również innych inżynierów w każdym zespole. Dlatego, że no, bez odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach, ludzi, których właśnie rekrutujemy, to po prostu nie jesteśmy w stanie się skalować. A skalowanie jest najtrudniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o rozwój jakiejkolwiek firmy budującej software. Jest znacznie trudniejsze niż budowanie jakiejkolwiek architektury, niż walka z jakością, niż negocjacje z klientem, niż jakikolwiek inny aspekt. Skalowanie To jest zdecydowanie coś, co zdecydowanie obszar, który jest obszarem najmniej opisanym, najmniej ustandaryzowanym, gdzie jest najmniej przepisów, co do których można byłoby powiedzieć, że są uniwersalne i są aplikowalne w każdych warunkach dla każdej firmy, dla każdego zespołu. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że te moje wydłużenia były dla Was w jakimś stopniu użyteczne. Jak zwykle, jak po każdym odcinku, będę wdzięczny za wszystkie komentarze, uwagi, pytania. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach No Kill Switch.